Szanowni Państwo, ja nie jestem praktykiem, nie prowadzę firmy, z biznesem spotykam się z rzadka. Jestem filozofem, natomiast zajmuję się, tak jak szanowny ksiądz miał przyjemność mnie przedstawić, filozofią społeczną, polityką, demokracją. Ja będę Państwu prezentować to, co mówi teoria, to, co mówi filozofia. I będę Państwu pokazywała, dlaczego współczesny obywatel nie chce płacić podatków. I od razu z góry Państwu powiem, że nie chce płacić, ponieważ on nic nie rozumie, odpolitycznił się i w ogóle mamy ogromny problem z postawami obywatelskimi, które współcześnie wypierane są przez postawy konsumenckie. A konsument, znowu tytułem wstępu, to postać, która jest skupiona na sobie, tylko i wyłącznie na sobie, na swoim własnym losie, na swojej własnej konsumpcji i wszystko, co może w jakikolwiek sposób tą konsumpcję ograniczyć, a zatem jakiekolwiek koszty, jakie ma ponieść nie bezpośrednio na swoją rzecz, będzie starał się zminimalizować, odrzucić, ominąć, usunąć, nie zauważyć. To jest postać konsumenta. A czym jest demokracja? Znowu mamy cały szereg najrozmaitszych koncepcji demokracji. Najprostsza definicja mówi, że to są rządy ludu dla ludu poprzez lud. Jeśli to rzeczywiście są rządy ludu dla ludu sprawowane przez lud, no to można zadać sobie pytanie, dlaczego podatki miałyby sprawiać jakiekolwiek problemy. Skoro to de facto ja sama sobą zarządzam, ja sama no, w naszej rzeczywistości poprzez wybranych reprezentantów buduje rzeczywistość, w której funkcjonuje. Dlaczego koszty budowania tej rzeczywistości, mojej rzeczywistości, rzeczywistości, w której ja funkcjonuję, funkcjonuje moja rodzina, miałyby stanowić dla mnie jakiś problem? Bo przekładając to na język prosty i zrozumiały, wygląda to w ten sposób. Posiadamy domek z ogródkiem, marzenie statystycznego Polaka. Czy chcemy, aby ten domek z ogródkiem był, jak się współcześnie ładnie mówi, zaopiekowany, czyli posprzątany, urządzony, ciepły, miły, pachnący? No oczywiście, że chcemy, ale to proszę Państwa kosztuje. Jeśli w taki sposób popatrzymy na demokratyczne państwo, to my powinniśmy o niego dbać i czuć się do tego zobowiązani, zobligowani i mieć wręcz poczucie moralnej powinności, że mamy to państwo, to nasze państwo właśnie w taki sposób traktować jak swój własny domek z ogródkiem. Co gorsza, ten przykładowy domek z ogródkiem znajduje się w jakiejś konkretnej przestrzeni. On nie jest wyjęty. On nie jest samotną wyspą, jest gdzieś, w jakimś konkretnym miejscu, tu i teraz. I żeby mógł funkcjonować, potrzebuje szereg osłon, które zapewnia państwo. No a to państwo niestety z niczego nie weźmie na sfinansowanie owych tak potrzebnych każdej szarej jednostce świadczeń. Ja tu mówię o szalenie podstawowych świadczeniach, takich jak zabezpieczenie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa w stylu nikt na ulicy raczej do mnie nie będzie strzelał. Mogę wsiąść do środka komunikacji publicznej i nikt mnie w nim nie zaatakuje. Zasadniczo tak powinno być. Ja mówię, proszę Państwa, o takich bardzo elementarnych potrzebach, które każdy chciałby, aby były spełnione. Proszę Państwa, demokracja funkcjonuje dobrze wtedy, kiedy spełniony jest cały szereg milczących założeń, o których się zazwyczaj nie mówi. A więc przede wszystkim wyrosła w społeczeństwie, które już w jakiś sposób wykształciło pewną strukturę i jest przygotowane raz do tego, żeby się samorządzić, a dwa potrafi albo scedować na kogoś władzę i potem podporządkować decyzjom, albo też samodzielnie będzie działać na swoją własną rzecz. Tu mamy dwa modele. Model szwajcarski, demokracji bezpośredniej, no i ten model, w którym my na co dzień funkcjonujemy. Oba, proszę Państwa, mają swoje wady i zalety. W szwajcarskiej wersji demokracji ktoś, kto przyjeżdża z Polski, czuje się mocno inwigilowany przez system polityczny, ponieważ średnio co dwa tygodnie musi podjąć jakąś decyzję. A za niepodjęcie tej decyzji jest kara w wysokości 200 franków. Proszę Państwa, do nas system polityczny się zwraca raz na kilka lat, kiedy nadchodzą okresowe wybory i my również mamy z tym, proszę Państwa, problem. Ostatnie referendum, jakie było przeprowadzone w Krakowie, frekwencja wyborcza 36%. No minimum to jest 25, aby referendum mogło być ważne. W innych wyborach frekwencja nie jest dużo lepsza. Najbardziej popularne są wybory prezydenckie. Ponad 50% uczestnictwa. To o czymś mówi. A więc, proszę Państwa, to pierwszy warunek. My chcemy tej demokracji. Drugi warunek. Funkcjonuje na co dzień coś, co, o czym mówił pan profesor również, nazywając to troszeczkę inaczej, mianowicie funkcjonuje na co dzień poczucie dobra wspólnego i co więcej jest realizowane. I teraz warto się zastanowić znowu, co to jest owo poczucie dobra wspólnego, czym jest owo dobro wspólne. Znowu można by przytaczać szereg definicji. Ja najbardziej lubię definicję niejakiego Jana Safiro, amerykańskiego współczesnego teoretyka filozofii politycznej, który mówi, że dobro wspólne to to, co interesuje wszystkich, niezainteresowanych dominacją, czyli niezainteresowanych sprawowaniem konkretnej władzy w konkretnym miejscu. Czyli to, co jest istotne dla każdego szarego człowieka. To jest owo dobro wspólne. I znowu można się zapytać, co to jest konkretnie. I konkretnie to będzie bezpieczeństwo, dobre drogi, niezapchane środki komunikacji, dobre szkolnictwo, dobre uniwersytety, sprawnie funkcjonujący rynek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko to, z czego korzysta praktycznie każdy na co dzień. Wreszcie, aby demokracja mogła dobrze funkcjonować i to dla podatków będzie szalenie istotne, to jest coś, co Ernst Wolfgang Beckenförde, niemiecki znawca demokracji, nazywa zmysłem przynależności. Zmysł przynależności, czyli poczucie, że ja jestem tutaj i jestem u siebie, a skoro jestem u siebie, to, co mnie otacza, w jakiś sposób mogę nazwać moim. Moje miasto, moje państwo, moje. To jest, proszę Państwa, niesamowicie ważny zaimek. Moje. Moje. To, gdy określam coś słowem moje, powstaje relacja. Bardzo ciekawa relacja, bo coś, co jest moje, ja się staję wobec tego, co jest moje, odpowiedzialne. Jest moje, a zatem mam o to dbać. I znowu, jeśli to jest moje miasto i moje państwo, to ja do niego przynależę, jestem zobowiązana dbać. W tle mamy cały czas podatki. O ich wysokości możemy zacząć dyskutować. O tym, jak ma być system podatkowy skonstruowany, o tym też możemy dyskutować. Bardzo długo i podając bardzo zasadne argumenty, ale sama idea, jeśli coś jest moje, to ja o to muszę dbać. A we współczesnym świecie oznacza to ponoszenie kosztów. Moje miasto, moje państwo, ja muszę to w jakiś sposób współfinansować. Stąd też zresztą pojawiają się co jakiś czas apele w mediach. Mieszkasz tutaj, płać tutaj podatki. To jest ogromny problem miasta Krakowa. Proszę Państwa, mamy szereg osób, które nie są formalnie mieszkańcami miasta Krakowa, a zatem płacą podatki gdzie indziej. Jeszcze większy problem ma Warszawa. Mnóstwo ludzi, którzy tam na co dzień przebywają, nie płacą podatków. Jeśli to są przedsiębiorcy generujący wysokie dochody, a zatem odprowadzający również wysokie podatki, to miejsce, w którym na co dzień działają, ewidentnie na tym traci. Te kwoty gdzieś są odprowadzane, ale nie konkretnie w tym miejscu, w którym oni na co dzień są. I nagle pojawia się malutka gmina, której stawki podatków są policzone trochę inaczej niż w wielkim mieście. W związku z tym tam się przeprowadzamy. Formalnie oczywiście, nie fizycznie. To jest kolejna kwestia. Proszę Państwa, czym jest konsumpcjonizm? Druga kwestia, o której ja chciałabym Państwu powiedzieć. Proszę Państwa, to jest pewna postawa, która współcześnie zaczyna wypierać postawy obywatelskie, czyli takie świadome, która wypiera ów zmysł przynależności, wypiera w ogóle dyskurs o dobru wspólnym. Zamiast tego pojawia się postać, która mówi: ja jestem najważniejszy, najważniejsza, mnie się wszystko należy I taki sposób kształcenia pojawia się już w szkołach. Kiedy każdemu dziecku tłumaczy się, że jest wyjątkowe, wszystko mu się należy, następnie pojawiają się testy i tu znowu każdy chce ten test napisać jak najlepiej. Konsument uczy się, że należy skupić się na sobie, że najważniejszy jest on sam, dla niego wszystko jest w tej rzeczywistości tworzone. No, fenomenem są wielkie galerie handlowe, słyniemy jako kraj, że zamiast na przykład dworca funkcjonalnego mamy na dworcu zbudowaną galerię handlową. To jest, proszę Państwa, fenomen na skalę europejską. Z różnych stron można próbować wejść na dworzec w Krakowie, ale zawsze trafimy na tą nieszczęsną galerię. To jest ewidentnie przykład, że my jesteśmy społeczeństwem, w którym konsumpcja jest istotna, jest nawet bardzo istotna. A skoro konsument chce konsumować, chce się bawić, zabawa jest jednym z bardzo ważnych elementów konsumpcji, to wszystkie kwoty, jakie ma odprowadzić nie na swoją konsumpcję, nie na swoją rzecz, nie na swój własny rachunek bankowy, będzie postrzegał jako coś w ogóle oburzającego wręcz. Dlaczego konsument ma zapłacić składkę NFZ-owską, skoro jest na tyle dobrze sytuowany, że korzysta z prywatnej służby zdrowia? Dlaczego? On z tego nie korzysta. O to zresztą miałabym ochotę zapytać pana profesora, bo pan profesor powiedział w pewnym momencie, że opodatkowanie ma być proporcjonalne do korzystania z dóbr. A jak nie korzystam, to mogę nie płacić? To jest pytanie, które postawi sobie konsument. Nie korzysta z świadczeń NFZ-u, nie korzysta z powszechnego szkolnictwa. Dzieci w szkole prywatnej, on ubezpieczony prywatnie. Nie korzysta, nie chce płacić, bo nie korzysta. Dlaczego ma współfinansować coś, do czego nie chce przynależeć? On nie rozumie, co to jest dobro wspólne, zatracił zmysł przynależności. On tych kategorii po prostu nie pojmuje. To jest dla niego jakieś dziwne ograniczenie. Podatki będzie postrzegał zatem jako coś uciążliwego, a jako przykład, że nie chce płacić, bo nawet przecież za drogi płaci dodatkowo, autostrady są dodatkowo płatne, a jest na tyle znowu bogaty, że jeździ tymi szybkimi drogami. Nie chce płacić, nie rozumie tych opłat, ponieważ nie rozumie, jak funkcjonuje państwo i jest odpolityczniony w sposób całkowity, nie wchodzi w sferę polityki, nie jest zainteresowany działaniami na rzecz innych i ma bardzo poważny problem z podatkami. Przede wszystkim z racji tego, że jest skupiony na sobie i nie wie, jak działa współczesne państwo, nie wie, co jest finansowane z podatków, nie chce płacić. Nie wie, na co są przeznaczane pieniądze z podatków. Dyskusję o nowych podatkach odbiera jako zamach na swoją wolność, bo wolność konsument, proszę Państwa, rozumie zupełnie inaczej. Wolność mierzy wysokością posiadanych w portfelu środków finansowych. Im więcej zatem ma w kieszeni, tym bardziej czuje się wolny. Ta postawa generowana jest między innymi tym, że współcześnie coraz więcej dóbr możemy kupić, które wcześniej były niekupowalne. My bardzo wiele dóbr kupujemy, za które wcześniej nie było wyznaczane żadnej ceny. No, takim topowym dobrem, które można kupić, jest widok za oknem. Generacja moich rodziców jeszcze nie myślała o tym, że można kupować mieszkanie z widokiem za oknem. Dla mnie jest to coś naturalnego, ponieważ inaczej mam szansę mieć za oknem wieżowiec albo sąsiada, który mi będzie patrzył w przysłowiowy talerz zupy. Podatek, gdy tak postrzegam rzeczywistość, dalej jest czymś niezrozumiałym. Nawet jeśli w mediach pojawia się informacja, na co przekazywane są pieniądze z podatków, nadal nasz konsument nie rozumie. Nie rozumie dlatego, że nie czyta. Konsument, jeśli coś czyta, to jest to ulotka hipermarketu. Co nowego z dóbr się pojawiło. Dla konsumenta państwo przestało być sferą, w której konsument może prowadzić dobre życie, życie rozumne, tak jak definiował państwo Arystoteles. Jest to twór administracyjny, który ma zapewnić bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt. Wolność konsument kupi sobie sam, jeśli te podstawowe kwestie dla niego będą zaspokojone. Co więcej, miejsce poczucia dobra wspólnego, przynależności i tego poczucia odpowiedzialności za miejsce, w którym mieszka, w rzeczywistości konsumenta pojawia się coś jeszcze innego. Pojawia się zadziwiająca kategoria, którą się nazywa oni. To jest kategoria, która jest przedziwna. Oni stoją za wszystkim, oni za wszystko odpowiadają, oni są odcięci od rzeczywistości, w której ja się poruszam na co dzień, natomiast są za wszystko odpowiedzialni. Kim są oni? Nie wiadomo. Jako onych w danym momencie możemy sobie wpisać odpowiednią grupę, którą chcemy uczynić odpowiedzialną za jakąś tam, za jakiś problem, który w danym momencie mamy. Rząd, politycy, elita, posłowie, samorządowcy, oni. Oni nie mają konkretnych nazwisk. Państwo, demokratyczny porządek, w tym również podatki, które finansują ów porządek, postrzegane są jako coś obcego. Konsument nie będzie się w to angażował, ponieważ zabiera to czas i kosztuje. A czas należy najlepiej przeznaczyć na zabawę. Wszak wpływ jednej osoby na rzeczywistość jest minimalny. Konsument nie widzi, żeby w jakikolwiek sposób mógł zmieniać rzeczywistość. I w miejsce postawy obywatelskiej, czyli takiego świadomego zaangażowania, konsument przyjmuje postawę egoistyczną. Podatki to dla niego narzędzie opresji. Zmniejszają jego wolność, odbierają mu środki, które mógłby wydać na jakąś wspaniałą wycieczkę. Nie chce płacić. Nie jest w stanie uznać podatków za coś właściwego. Zrozumieć sens ograniczenia, konieczności współfinansowania rzeczywistości, jaką jest państwo, jest w stanie jedynie obywatel. Konsument tego nie potrafi. Podatki, ich filozoficzne uzasadnienie pojawiają się jako sposób finansowania innych wartości. To przy pomocy podatków w tym państwie, które zapewnia rozumne życie i możliwość realizowania tak naprawdę siebie, jak chciał Arystoteles, podatki umożliwiają finansowanie takich wartości jak równość, sprawiedliwość, wprowadzanie ładu społecznego, wzrost użyteczności. Adam Swift, który pisze o podatkach w bardzo ciekawy sposób, mówi, że podatki z jednej strony ograniczają faktyczną wolność. Zmniejsza się moja swoboda działania, coś muszę zapłacić. Ale są uzasadnione, ponieważ zwiększają sumę faktycznej wolności w społeczeństwie wszystkich jednostek. I podaję przykład, który myślę, że Państwu przypadnie do gustu. Przykład z pasami bezpieczeństwa, które należy zapiąć jadąc samochodem. Czy zapięcie pasów w jakiś sposób, nakaz zapięcia pasów w jakiś sposób nie ogranicza naszej wolności? Wymyślił to kiedyś jakiś urzędnik i powiedział, że mam zapinać pasy jadąc samochodem, bo wtedy będę bezpieczna. Czy ja mam to rzeczywiście realizować? Czy on ma rację? No, proszę Państwa, racjonalnie myślący człowiek rozważa, co się dzieje z człowiekiem, gdy samochód gwałtownie hamuje, a nie jest zapięty w pasach i dochodzi do wniosku. Tak, ten nakaz z jednej strony ogranicza moją wolność. Zdecydowanie ogranicza moją wolność. Wygodniej jeździ się, zwłaszcza na tylnym siedzeniu, bez zapiętych pasów. Ale w sytuacji awaryjnej, w sytuacji wypadku, ostrego hamowania, to zapięte pasy będą ratowały mi życie. Czyli de facto zwiększą moją wolność. Podobnie jest z podatkami. Tylko cały problem polega na tym, że powinny być mądrze urządzone. A nasz obywatel, który staje się konsumentem, powinien wiedzieć, dlaczego są takiej wysokości, na co są przeznaczane, czyli de facto po co je płaci. Jeśli obywatel płaci podatki, a potem musi coś jeszcze dodatkowo sfinansować, bądź pojawiają się ciągle nowe podatki, będzie do nich miał bardzo niechętny stosunek. Prawdziwie wolny jest ten, kto jest autonomiczny, działa racjonalnie, zgodnie z wymogami racjonalnej moralności. Jeśli będziemy mieli rzeczywiście racjonalny system podatkowy, zrozumiały dla obywatela, to być może również konsument będzie w stanie zacząć postrzegać konieczność zapłacenia, sfinansowania czegoś, czego nie widzi jako bezpośrednią korzyść, jako coś, co jest sensowne. Jak tego nie widzi, to będą systematycznie pojawiały się argumenty tego typu, że w Stanach Zjednoczonych podatki są dwukrotnie niższe niż w Polsce. Cały problem z naszymi podatkami, tego, że nie chcemy ich płacić i negujemy ich wartość moralną, polega na tym, że my ich nie rozumiemy jako konsumenci. No, etyka to jest bardzo specyficzna nauka, która stawia proste pytanie, na które jest szalenie skomplikowana odpowiedź. Pytanie jest bardzo proste, bo brzmi: jak żyć? No i etyka odpowiada na to pytanie: dobrze. Tylko teraz pojawia się problem. Co to znaczy dobrze? No i w demokratycznym państwie dobre życie wymaga zaangażowania, a w praktyce przekłada się to na minimalny udział w wyborach politycznych, które się systematycznie pojawiają w naszej rzeczywistości, i właśnie na płacenie podatków. Problem jest w tym, że powinny być sensownie zorganizowane, zrozumiałe i stabilne. Jednym z problemów współczesnego człowieka jest to, że nie może planować, bo jego rzeczywistość się zmienia stale, bez przerwy. To szalenie utrudnia i również powoduje, że konsument nie chce płacić. Bo może jak uniknie tego, to za chwilę coś zmienią i będzie musiał mniej zapłacić. Ta niestabilność, ta zmienność dodatkowo utrudnia nam postrzeganie podatków jako czegoś, co jest zasadne, co pomaga współfinansować dobre życie w państwie, które z definicji powinno być dobre. Dziękuję bardzo.